Na kilka miesięcy przed oddaniem władzy prezydent dokonał zmian kadrowych w swojej kancelarii. Mołdawia chce wzmocnienia obrony powietrznej. To efekt kolejnego naruszenia jej terytorium przez nieznanego drona. Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa ruszyła. W faktach sprawdzamy, z czym spotkali się wezwani przed komisję. Zmiana kadr w prezydenckiej kancelarii. Andrzej Duda wręczył w poniedziałek nominację swoim najbliższym współpracownikom. Jakie są szczegóły tych zmian, dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń.
Najważniejszą zmianą jest ta na stanowisku Biura Szefa Bezpieczeństwa Narodowego. Jacka Siewierę, który do dziś pełnił tę funkcję, zastąpił generał Dariusz Łukowski, dotychczasowy wiceszef BBN.
Myślę, że dobrze się dzieje, że panowie się zgodzili przyjąć to zadanie, wziąć je na swoje barki i poprowadzić gdzie teraz do końca mojej prezydenckiej służby, czuwając od tej strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej.
Mówił Andrzej Duda. Zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Mieszko Pawlak, dotychczasowy szef Biura Polityki Zagranicznej. Funkcję szefa prezydenckiej dyplomacji pełni od dziś Wojciech Kolarski, a na stanowisko wiceszefa tej instytucji prezydent powołał Nikodema Rachonia, dotychczasowego pracownika biura prasowego.
Mołdawia wyraziła sprzeciw po tym, jak niezidentyfikowany dron w nocy z niedzieli na poniedziałek naruszył jej przestrzeń powietrzną. Wleciał od strony Ukrainy i po krótkim locie zawrócił. Nie wyrządził szkód. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju podjęło rozmowy z sojusznikami w celu wzmocnienia obrony powietrznej. Sytuacja uważana jest za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Od początku konfliktu na Ukrainie Mołdawia odnotowała kilka przypadków naruszenia swojej przestrzeni przez rosyjskie drony.
Ludzkie sprawy w fakcie.
W nich wracamy do sprawy zwolnionej dyrektorki liceum w Sulejówku. Wojewoda Mazowiecki sprawdzi, czy były podstawy do zwolnienia jej w trybie natychmiastowym. Otrzymał już od niej pismo w tej sprawie. Zapoznał się z nim już także nasz reporter Michał Radkowski.
Na razie Mariusz Frankowski musi zapoznać się z dokumentem. To kilkanaście stron, na których zwolniona dyrektorka odnosi się punkt po punkcie do powodów jej zwolnienia. Jak usłyszałem od wojewody Mazowieckiego, o sprawie słyszał już wcześniej, dlatego pod koniec stycznia poprosił burmistrza Sulejówka o przesłanie wszystkich dokumentów, na podstawie których zwolnił dyrektorkę. Na ich dostarczenie ma czas do przyszłego poniedziałku.
Na tej podstawie będziemy sprawdzać, czy jest podstawa do wszczęcia postępowania o uchylenie tych zarządzeń, czy jednak wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
Gdyby okazało się, że nie było podstaw do zwolnienia dyrektorki, musi być anulowany konkurs na jej następczynię. Burmistrz rozpisał go w zeszłym tygodniu, a rozstrzygnięcie zaplanowano jeszcze w tym miesiącu.
Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa i będzie trwała do końca kwietnia. Przed komisją stanie około 230 tysięcy osób. Udział w kwalifikacji jest obowiązkowy dla wezwanych, jednak służba wojskowa pozostaje dobrowolna.
Musieliśmy wypełnić swoje dane. Również wykonaliśmy test psychologiczny, numer telefonu, datę urodzenia, także takie osobiste informacje też o nas.
Takie podstawowe informacje. A co było na tym teście psychologicznym?
Na przykład, czy się stresujemy, nasz stan, czy jesteśmy teraz zdenerwowani, spokojni.
Mega proste pytania, mega szybko się to wypełniało.
A jest jakaś obawa przed badaniem, bo to niektórzy się kiedyś bali, za moich czasów przynajmniej.
No koledzy straszyli, że o jakichś dziwnych badaniach, ale nie boję się nic.
Wiąże się też swoją przyszłość z wojskiem, czy po prostu pojawiliście tutaj na kwalifikacji, bo kazali?
Na razie nie wiążę takiej możliwości, aczkolwiek no zawsze się to przyda, także myślę, że droga otwarta, gdybym chciał na przykład przystąpić do wojska, to nie ma problemu nigdy, żeby...
Usłyszał w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny. Wprowadzanie nowych przepisów dotyczących segregacji odpadów tekstylnych napotyka na problemy. Od miesiąca działają zasady, które zobowiązują mieszkańców do wyrzucania starych ubrań do specjalnych kontenerów lub pszoków. Jak zauważa dr Agata Rudnicka z Uniwersytetu Łódzkiego, problemem jest logistyka.
Jak pani ocenia te nowe przepisy, które obowiązują od miesiąca?
Myślę, że jest to za krótki okres, żeby już oceniać, natomiast możemy przyjrzeć się temu, jak został zorganizowany ten system i czy faktycznie my wszyscy, jako mieszkanki i mieszkańcy, wiemy o tym systemie. Wiemy, co wrzucać do tych pojemników, gdzie są te pojemniki i co dalej się z tym stanie, czyli jaki jest sens tej segregacji, bo myślę, że to są pytania, na które nie każdy z nas umie sobie odpowiedzieć.
Jakie pani widzi luki już w tej chwili, po tym pierwszym miesiącu?
Myślę, że te luki pojawiły się zanim system ruszył, czyli z jednej strony też taka współpraca zarówno samorządów, ale i biznesu i nas, czyli konsumentów i mieszkańców, bo my teraz mamy takie dwie role, tak? Z jednej jednej strony jesteśmy mieszkańcami, którzy zobowiązani są i mieszkankami, którzy zobowiązani są do segregowania odpadów, ale wcześniej chodzimy na zakupy i dokonujemy wyborów, co kupić, z jakiego materiału. I tutaj jest ta podstawowa luka, że czasami nie zwracamy uwagi, co jest na metce, a to będzie mogło później determinować na przykład sposób zagospodarowania takiego odpadu, kiedy my już to ubranie zdecydujemy, że jest nam niepotrzebne i zaczniemy traktować jako odpad. Czyli z jednej strony to jest spojrzenie na cały tak naprawdę taki cykl życia tego produktu, czyli z jednej strony biznes, już projektując ten wyrób, powinien zwrócić uwagę na to, że w którymś momencie stanie się on odpadem i co zrobić, żeby nie marnować tych zasobów, które w tym ubraniu teraz, a później w odpadzie się znajdą, czyli na przykład czy jest możliwość ponownego wykorzystania surowca, poliestru czy bawełny. My później na zakupach dokonujemy tego wyboru, no i moment, kiedy już go jako ubrania nie potrzebujemy i wtedy do gry wchodzi samorząd czy administracja publiczna, która powinna zastanowić się nad tym, jak zagospodarować ten odpad. System, który został wprowadzony, pokazuje nam tylko fragmencik, czyli segregowanie. I tak jak wspomniałam, ta luka to też luka w wiedzy, być może w naszych kompetencjach, bo jest to duży temat i bardzo różnorodny i w związku z tym wydaje się, że wszyscy jesteśmy niedostatecznie przygotowani.
Jak zatem postępować, żeby to było zgodne właśnie z jak największym wykorzystaniem ewentualnym, ponownym tych odpadów tekstylnych i jak też segregować w ogóle te odpady tekstylne?
Po pierwsze musimy sprawdzić, co nasz samorząd traktuje jako odpady tekstylne, żeby wrzucać w odpowiednie miejsca, bo być może okaże się, że nie wszystko, co my traktujemy jako odpad tekstylny, faktycznie na tej liście się znajdzie. Czyli to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to moment, kiedy pojawi nam się ten odpad, żeby nie mieć pokusy, żeby wrzucić go do odpadów zmieszanych, ewentualnie do plastiku, bo wiem, że takie sytuacje też się zdarzają. Czyli rzeczywiście dokonać tej segregacji na poziomie gospodarstwa domowego. No i jak już zdecydujemy się na te dwa pierwsze kroki, to w trzecim kroku poszukanie miejsca, gdzie ten odpad będzie można oddać. Przy czym pamiętajmy, że na razie ta logistyka tego systemu też jeszcze nie jest idealna, bo z jednej strony będziemy mieć ustawione pojemniki w różnych częściach miasta, z drugiej strony mamy punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale one są dosyć, bym powiedziała, rzadkie, jeśli chodzi o lokalizację. W związku z tym tutaj ta nasza determinacja jako osób będzie naprawdę bardzo potrzebna, bo inaczej się zniechęcimy i po prostu wrzucimy to do najbliższego kosza na odpady, albo co gorsza, zostawimy w lesie jako dzikie wysypisko, a nie o to chodzi, tak? Jakby ten efekt odwrotny, który przy naszej frustracji, takim niezadowoleniu czy nieprzekonaniu możemy osiągnąć, będzie zupełnie inny niż planowano.
To właśnie chciałam zapytać o te potencjalne skutki. Nie do końca wszystkich działających elementów tego nowego systemu segregacji odpadów, głównie tych tekstylnych. Jak to pani widzi? Jakie zagrożenia pani widzi przy tych rozwiązaniach?
Czy w ogóle odzieży produkuje się za dużo, a w związku z tym ona w którymś momencie staje się tym odpadem. I teraz jeśli myślimy o tym, co się zadzieje właśnie w chwili, gdy dany wyrób staje się odpadem, no to pewnie mamy kilka ścieżek. Z jednej strony możemy właśnie dokonać tej segregacji, a te przesegregowane odpady dalej jeszcze wykorzystywać. Tak, z jednej strony jest to utylizacja, taka zgodna ze sztuką, z drugiej strony ponowne wykorzystanie. Na razie mamy bardzo niewielki poziom tego ponownego wykorzystania, ale też są firmy, które się pojawiają. Myślę, że wynikiem w ogóle nowych przepisów będzie to, że więcej tych firm się będzie pojawiać, które będą między innymi zagospodarowywać te odpady, czyli radzić sobie na przykład w nowych cyklach produkcyjnych. Będziemy mieli te stare nasze ubrania. Jak to nie zadziała, no to już mamy przykłady na świecie, ale myślę, że też w Polsce widzimy takie składowiska. One mogą się zapalić, więc to jest zagrożenie dla na przykład dla lasów. To jest też kwestia zanieczyszczenia wody, no powietrza oczywiście, no bo to nie tylko pożar, ale też trudne substancje, które są po prostu substancjami chemicznymi dostającymi się do środowiska. środowiska, no i oczywiście to, że jednak będziemy przepalać czy marnować, tak, te odpady, tak, no bo zakładamy, że ziemia już jest w bardzo trudnej sytuacji, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i bardzo ogólnikowo. Jesteśmy, niektórzy mówią, że już w trakcie, inni, że przed dużym kryzysem środowiskowym, ekologicznym, w związku z tym, jak my nie poradzimy sobie z kolejnymi odpadami, czy jakby z kolejnym rodzajem odpadów, bo przecież odpady tekstylne to też dużo odpadów z poliestru, czyli trochę tak jakbyśmy palili butelki, tak, w momencie, kiedy do takiego na przykład pożaru, takiego składowiska dojdzie, no to dodatkowo jeszcze obciążamy planetę, więc tu jest ta nasza wspólna odpowiedzialność, tak, czyli z jednej strony nie obrażamy się, że system tak wygląda, staramy się zacząć od siebie i te nasze indywidualne wybory, tak jak powiedziałam, ten moment, to już jest moment wejścia na zakupy i zakończenia wtedy, kiedy tego ubrania my nie wykorzystujemy. Pamiętajmy, że możemy to ubranie przekazać, przerobić, naprawić, tak? Jakby to też jest cała idea tego, żebyśmy my jak najdłużej z tym ubraniem zostali, niekoniecznie my, ale ktoś, tak, inny, no bo to też jest wtedy zmniejszone obciążenie dla środowiska, czyli wydłużanie życia, stosowanie się nawet do etykiet, to też ta pielęgnacja ubrania powoduje, że mamy dłuższą trwałość i to są takie proste rzeczy, które nie wymagają od nas żadnego dodatkowego wysiłku, a oszczędzają planetę, tak naprawdę oszczędzają nam też środki, bo pamiętajmy, że może nie przekonują nas jakieś argumenty środowiskowe, to niech przekonają nas argumenty ekonomiczne i dzięki temu wszyscy wygrają.
Wiemy już, że ministerstwo nie planuje takich zmian typu obowiązek odbioru ubrań przy zakupie nowych przez producentów czy też różne sklepy, na przykład tak zwane sieciówki. To dobrze czy źle?
Myślę, że przedsiębiorstwa będą same, wchodząc w erę zrównoważonego rozwoju czy właśnie społecznej odpowiedzialności, chciały zaopiekować też tę kwestię, bo z jednej strony mimo braku przepisów są one obligowane innymi przepisami do określonych zachowań i to się już dzieje i myślę, że na większą skalę się będzie działo, także nawet przy braku przepisów nie widzę takiego dużego ryzyka, że firmy same z siebie nie będą chciały włączać się w tą cyrkularność i zrównoważony rozwój, no bo mamy strategię unijną, która mówi, że 2030 to moment, kiedy właśnie biznes, w tym właśnie biznes odzieżowy, będzie zrównoważony i cyrkularny, także podejmowane działania, inicjatywy będą. Zobaczymy oczywiście, jaka jest skala czy tempo tego działania.
Co powinno się zmienić, żeby to zaczęło działać?
Możemy powiedzieć, że to trzeba zwiększyć ilość pojemników, no i pewnie to wydaje się bardzo racjonalne, ale też mam świadomość, że to są koszty, tak? Czyli zawsze za logistyką, że za działaniem idzie ekonomia, ale rzeczywiście mam takie poczucie, że bliskość takich pojemników, gdzie można oddać odpady, powoduje, że my nie widzimy dodatkowego wyzwania, czyli nie robimy z tej segregacji sprawy, no bo już trochę przyzwyczailiśmy się do segregowania pozostałych frakcji, w związku z tym dołożenie nam dodatkowego pojemnika, gdzie kosztuje nas to wyjście kilka kroków, spowoduje, że będzie to dla nas naturalne działanie, a nie właśnie czasem taka wręcz frustracja, że musimy teraz szukać i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten system działał, czyli odwrócenie odpowiedzialności. Jeśli są takie przepisy, to my się na nie godzimy, ale też łatwość, dostępność, a zwłaszcza, że są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy każdy z nas, jakby pokonywanie dodatkowych kilometrów czasem, bo to może tak się okazać, żeby oddać te ubrania, będzie jednak takim czynnikiem wstrzymującym nasze proekologiczne zachowania.
Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła, że i w Łodzi segregacja tekstyliów idzie z oporem. Początkowo w mieście do końca stycznia planowano umieścić 50 pojemników na zużyte ubrania, jednak do tej pory udało się postawić jedynie połowę z nich.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.